Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki.
Halo, chyba mikrofonu. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam dzisiaj. Dzisiaj opowiemy o pierwszym odcinku serialu 1921, Powrót do przyszłości, który już w najbliższą sobotę, tu niedaleko, obok naszej budowy, między budową a biblioteką uniwersytecką, rozegra się w przestrzeni miejskiej. Będzie to dosyć nietypowe wydarzenie, bo jak tytuł wskazuje, wracamy do przyszłości. Ale żeby do tej przyszłości się wybrać, zajrzymy także w głąb dziejów. Jak to zrobimy, o tym za chwilę Państwu opowiemy. Też pokażemy, tu widzą Państwo takie małe pudełeczko, pokażemy zawartość tego pudełeczka. Opowiadać będzie Robert Hirnhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Ania Piekarska, która jest producentką serialu, Wojtek Faruga, który jest współtwórcą koncepcji serialu i Tobiasz Piotkowski, autor komiksu pokazującego alternatywną historię związaną z serialem i pan Piotr Kulesza z Muzeum Kinematografii w Łodzi, który pokaże nam stare, dość już niezwykłe kamery, które właściwie zapoczątkowały rozwój kinematografii. Chciałabym też na początek podziękować naszemu sąsiadowi, czyli czułemu barbarzyńcy za udzielenie nam gościny. Też mogą Państwo później właśnie zobaczyć, jak wygląda nasza budowa, bo jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Zapraszam serdecznie do opowieści, panie dyrektorze, o serialu. Zaczynamy.
To ja tylko kilka słów tytułem wstępu na temat właściwie nie tyle samego serialu, ale na tego, co będzie przedmiotem najbliższego odcinka. Jaki to ma właściwie związek z naszą instytucją? W najbliższą sobotę będziemy mieli szansę, żeby podzielić się naszymi marzeniami o przyszłości Warszawy. I to właśnie nasze marzenia o przyszłości są kamieniem węgielnym tej instytucji, którą tutaj po sąsiedzku budujemy, kamieniem węgielnym Centrum Nauki Kopernik. Dlaczego? Dlatego, że Centrum Nauki Kopernik jest właściwie pierwszą instytucją w Warszawie, która jest skierowana ku przyszłości. Myślę, że ciasno opieramy na tych dokonaniach nauki, które są dorobkiem przeszłości. Poznajemy je, ale one nam służą tak naprawdę do tego, żeby projektować naszą przyszłość, żeby zastanawiać się nad naszym rozwojem i nad naszą modernizacją. A z całą pewnością wiemy, że ten rozwój, że nasza przyszłość zależy od dobrej nauki i od dobrej edukacji, a to są te wartości, które legły u podstaw naszej instytucji. Marzenia o przyszłości, które zostaną nagrane przez Bartka Panowka w najbliższą sobotę, staną się właśnie kamieniem węgielnym naszej instytucji, powodem, dla którego ta instytucja powstała. I z całą pewnością możemy Państwu obiecać, że tego kamienia węgielnego nie zagrzebiemy w fundamentach, ale udostępnimy go tak, żeby wszyscy przychodzący mogli się z nim zapoznać.
Ania Piekarska, producentka serialu. Aniu, opowiedz nam o tym odcinku.
Dzień dobry Państwu. Ja najpierw chciałabym jeszcze raz zaprosić do całości, czyli do serialu 1921, Powrót do przeszłości. To jest taki cykl artystycznych akcji, które będą się odbywały w przestrzeni miejskiej Warszawy. Cały projekt będzie trwał do końca tego roku, a te akcje będą wydarzały się raz w miesiącu, czy raz na 4-6 tygodni i będą trwały do końca roku. Osią fabularną całego tego projektu jest są osiągnięcia naukowe i wynalazki, które zmieniły świat i zbudowały naszą nowoczesność. Najbliższe wydarzenie, na które chciałabym Państwa serdecznie zaprosić, odbędzie się w sobotę 8 maja. Ono będzie trwało w godzinach między 11 a 21. To jest taka akcja społeczna, która powstaje przy współpracy Bartka Konopi, a też innych dokumentalistów. Ta akcja będzie polegała na tym, że warszawiacy będą mogli przyjść, wystąpić przed kamerą i nagrać swoje wyobrażenia i marzenia o przyszłości. Tak jak Pan Robert wspomniał, jesteśmy pierwszą taką instytucją, która jest nastawiona na przyszłość. Dzięki tym wywiadom powstanie prawdziwe archiwum marzeń warszawiaków o przyszłości. W trakcie całej tej akcji, w międzyczasie, będą również zaprezentowane pierwsze dwie kamery skonstruowane przez Kazimierza Puszyńskiego. Tutaj przed nami jest kamera Oko, o której za chwilę opowie Pan Piotr Kulesza z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Również w tym czasie, w sobotę, pojawi się Kuba Rebelka, który będzie malował na specjalnie przygotowanych płytach wizję przyszłości. Kuba zaprosi również dzieci do wytworzenia tych wizji. Wieczorem tego dnia odbędzie się wielki finał. To będzie pokaz filmów niemych z muzyką na żywo Tomka Kwiecińskiego z zespołem. Tak, Bartek Konopka będzie dostępny dla Państwa w sobotę w godzinach popołudniowych. Wtedy będzie nagrywał warszawiaków, natomiast później w godzinach między 16 a 16.30 będzie dostępny dla dziennikarza. Jeszcze chciałabym Państwu krótko przypomnieć o grze fabularnej, która cały czas jest na stronie serialu projektu. Cały czas można brać w niej udział, można się zapisywać. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie serial.kopernikok.pl. Aha, jeszcze jedna sprawa, komiks. Bonusem do tego projektu jest komiks autorstwa Tobiasza Piątkowskiego i Przemka Tłusta-Tuścińskiego, a więcej o tym komiksie teraz opowie Państwu Tobiasz.
Ale zanim to nastąpi, to jeszcze współtwórca koncepcji serialu 1921 powie nam trochę o tym, dlaczego ten serial, co w ten sposób chcemy osiągnąć. Wojtek Faruga.
Dzień dobry. To, co tak naprawdę dla nas jest najbardziej interesujące przy tym serialu, dlaczego, że dla mnie ta seria jest jakąś przygodą i bardzo się właśnie ma teraz poczucie, że ona się zaczyna i to jest dla mnie bardzo przyjemne. To, co my byśmy się chcieli zająć, za co jestem odpowiedzialny, jakoś ogarniając całość, to, żebyśmy chcieli zrozumieć tak naprawdę, kim my dzisiaj jesteśmy przy użyciu właśnie poprzez ten XIX wiek. Bo to, co nam wyszło w rozmowach na temat przygotowania tego serialu, to, że tak naprawdę wszystkie kategorie takie myślowe, którym my się w tej chwili posługujemy, one się gdzieś pojawiają w XIX wieku. Znaczy, że żeby zrozumieć to, jak my dzisiaj postrzegamy świat, żeby móc wybiec ku przyszłości, musimy zrozumieć, tak, znaczy przypomnieć sobie i pewnie jakoś zreinterpretować te kategorie, które powstały w XIX wieku, kategorie wynalazki. I poszczególne odcinki będą poświęcone właśnie tym kategoriom. Pierwszy jest poświęcony fotografii, ale rozumianej też tak naprawdę jako reprodukcja techniczna, czyli te pewne zjawisko, które pojawia się w XIX wieku. Kolejne będą poświęcone na przykład genetyce, eugenice, czy na przykład psychoanalizie, bez której tak naprawdę pewnie w tej chwili no nie jesteśmy w stanie myśleć o świecie. No i myślę, że pewnie spotkamy się jeszcze nie raz i mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa podróż do przyszłości.
Dziękuję bardzo. Tak jak już tutaj mówiliśmy, zapraszamy warszawiaków bardzo szeroko do opowiadania o swoich wizjach przyszłości. Zaprosimy też ludzi nauki i kultury, byśmy mieli jak najszersze spektrum i to archiwum, o którym tutaj Ania mówiła, rzeczywiście odzwierciedlało nasze wizje i marzenia o przyszłości. A teraz na chwilę przeniesiemy się w przeszłość, czyli do kamery. Proszę pana Piotra Kuleszę z Muzeum Kinematografii w Łodzi o kilka słów i pokazanie kamery Oko Kazimierza Puszyńskiego.
Dzień dobry Państwu. Jest dla mnie niezmiernie miło jako muzeum, że zacząłem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jesteśmy nam bardzo wdzięczni za za zaproszenie do projektu. Jest to okazja dla nas do pokazania szerszej publiczności naszych skarbów, a jednym z największych skarbów jest właśnie taka Umera Oko, która to została nam przekazana przez Łódzką Szkołę Filmową. Jest to jeden z niewielu zachowanych egzemplarzy amatorskiej kamery ręcznej produkowanej przez Kazimierza Pruszyńskiego. Kazimierz Pruszyński jest jedną z postaci, która zapisała się najwspanialej w historii kinematografii. Tak naprawdę powstanie kinematografii to nie jest jedno wydarzenie, jedna myśl, jeden człowiek. Nie jest to, są to bracia Lumière. Jest to szereg wydarzeń, które doprowadziły do powstania kinematografu. Jedną z osób, które przyczyniły się do tego jest właśnie Kazimierz Pruszyński. Bardzo możliwe, że gdyby Kazimierz Pruszyński dokonał swojego wynalazku przed braniami Lumière, a tak naprawdę wcześniej go opatentował, to tak naprawdę mówilibyśmy obecnie o światowej pleografii, a nie kinematografii, ponieważ Kazimierz Pruszyński swój pierwszy projekcyjny, swoje pierwsze projekcyjne urządzenie zbudował już w roku 1895, czyli rok przed braćmi Lumière. Jednak nie zdążył go opatentować, stąd ten problem. Kamera oko, jak Państwo zobaczycie bliżej, jest kamerą dosyć prostą. Jest to drewniane pudełko zawierające mechanizm. Mechanizm, który tak naprawdę nie przyjął się ze względu na użycie taśmy, która różniła się znacznie od taśmy celuloidowej wykorzystywanej obecnie w kinematografii, która została wykorzystana przez braci Lumière. Nie jest to taśma 35 mm z perforacją. Była to taśma o wiele szersza, która to zapisywała poszczególne klatki zdjęciowe w poziomie. Działało to troszeczkę na zasadzie maszyny do pisania. I było dosyć niepraktyczne ze względu na to, że materiał filmowy, który można było nagrać i później wyświetlić, był dosyć krótki. Kamera ta jednak cieszyła się dużą popularnością, szczególnie Kazimierz Pruszyński zdobył rozgłos w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. I trzeba pamiętać, że jeden z niewielu Polaków występuje on w każdej encyklopedii dotyczącej filmu. Jeżeli będziecie Państwo mieli więcej pytań, to oczywiście się służę. Natomiast jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie do projektu i bardzo cieszę się, że możemy w nim uczestniczyć.
My również dziękujemy i
oczywiście
zapraszamy po konferencji do oglądania Oka. Oko także będzie można obejrzeć w sobotę podczas od 11 do końca dnia. Będzie można i oglądać, i także opowiadać o swoich marzeniach o przyszłości. A tutaj za mną, za chwilę, właśnie widzą Państwo komiks, który powstał na tenże odcinek, najbliższy, pierwszy. Jego autorami są Tobiasz Piątkowski i Przemek Truściński. Panie Przemku, proszę opowiedzieć, czego dotyczy ten komiks i dlaczego jest takim
zwykłym? Witam. Nie mogę opowiedzieć o czym jest ten komiks. Byłoby to niewskazane, ponieważ komiks jest skonstruowany tak, żeby jego fabułę odkrywać częściowo samodzielnie. Mam nadzieję, że pomijając oczywiście proces czytania, który musi wystąpić. Postanowiłem zrobić to w ten sposób, ażeby podać dość tajemniczą historię z dość tajemniczym bohaterem, którego sobie widzimy w kapeluszu. A nawiązanie do osoby Pruszyńskiego i do tematu czytelnik będzie musiał wypracować sobie sam. Tak będzie na stronie, będą odnośniki z dymków do odpowiednich wątków Wikipedii i zobaczymy, jak sobie z tym czytelnicy poradzą. Natomiast jeżeli parę słów miałbym powiedzieć o całości, no to mamy tutaj do czynienia z połączeniem dwóch rzeczy. Pierwsza to troszkę taki klasyczny motyw komiksu noir, bohater w kapeluszu, tajemniczy, bez przeszłości. A druga sprawa to scientific romance. To jest coś, czego u nas jakoś troszeczkę brakuje. Lekcje, chodząc między regałami przed konferencją, znalazłem właściwie jedną pozycję, po której mógłbym powiedzieć, że no to jest ten kierunek i to jest Lem i jego biblioteka nigdy nie napisanych książek. Nie było do tej pory prawdopodobnie, nie było do tej pory komiksu, fabuły nawiązującej, właśnie biegającej w przyszłość. Tak jak powiedział dyrektor, mamy dużo akcji, dużo rzeczy związanych z odkrywaniem naszej przeszłości, natomiast teraz przyszła pora na skupienie się na postaciach, którzy swoją myślą, tak jak Pruszyński, wybiegali w przyszłość i w dodatku nie zamykali się w jakichś pojedynczych państwach, tylko chcieli zmienić cały świat. To, co stworzył Pruszyński i to, co, czym zajmowali się poszczególni wynalazcy, o których będzie mowa w akcji, to były rzeczy zmieniające obraz świata. I takimi rzeczami zmieniającymi obraz świata będzie zajmował się nasz główny bohater.
Bardzo dziękuję. Komiks ten będzie w sobotę dostępny na stronie www.serialkopernik.org.pl. Zapraszamy serdecznie. A teraz zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Czy są jakieś pytania? Proszę, przedstawimy się.
Polska Agencja Prasowa, dzień dobry. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy informacji o walce Rusa. Czy możecie Państwo z agencji publicznych jest materiałem napisane, że na drugim planie każdego z wydarzeń z najnowszym będzie współczesne czytanie walki? A pytanie drugie, jak będzie wyglądała współpraca z reżyserami i teatralnymi, bo na przykład jest Michał Dodara, bardzo znana postać, więc coś też.
Jeżeli chodzi o tą lalkę, znaczy ten serial ma z jednej strony ma łączyć część artystyczną z częścią eksperymentalną i naukową. Tak naprawdę za punkt honoru postawiliśmy sobie, żeby właśnie nie wprowadzać jakiegokolwiek podziału na te dwie części, co oczywiście jest trudne, więc a jeżeli mówimy o części takiej teatralnej czy bardziej artystycznej, to szukaliśmy takiego tekstu, który byłby na tyle pojemny, żebyśmy mogli stworzyć z niego tło dla całego serialu. I tak naprawdę to wybór lalki był dość oczywisty ze względu po pierwsze na to, że jest to ikona polskiego pozytywizmu, a tak naprawdę pozytywizm też to jest ten prąd, który nas interesuje. Myślę, że to jest też ten prąd, który gdzieś jest taką myślą założycielską i centrum nauki Kopernik. Poza tym lalka to rzeczywiście jest fantastyczną opowieścią, jest to fantastyczny materiał literacki i z intuicji takiej, że rzeczywiście skłonienie wszystkich, że każdy reżyser pewnie bardzo chętnie chciałby się dobrać do tego materiału i w nim popracować, też działało na plus przy poborze tego. A poza tym zależy nam na tym, żeby ten serial gdzieś się rozpoznawał w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czyli jesteśmy w Warszawie i to jest rzeczywiście tak mało jest tak naprawdę takich kultowych warszawskich powieści. Jedno z nich jest lalka. No, zabawne jest jeszcze, jak sobie przypomnimy, opis Kukulskiego chodzącego po Powiślu, jak on opowiada o tym Powiślu. Myślę, że to tworzy jakiś taki dość humorystyczny kontekst, dlatego że teraz tu powstaje właśnie Centrum Nauki Kopernik.
Dziękuję. Jeszcze drugie pytanie dotyczące reżyserów teatralnych, z którymi współpracujemy.
Ta lista, którą Państwo mają, to jest lista osób, z którymi rozmawiamy i z którymi tworzymy właśnie, każdy tworzy swój kolejny odcinek. Trudno by było, szukaliśmy formuły takiej, która pozwoliłaby nam zbudować narrację z jednej strony cyklu, ale z drugiej strony cyklu bardziej otwartego, więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, co łączy te odcinki, to ja bym był zwolennikiem nazywania tego podobieństwem rodzinnym, że one między sobą mają cechy wspólne, natomiast takiej jednej rzeczy, która będzie łączyła wszystkie, czy jednego elementu, raczej nie znajdziemy. I myślę, że tutaj każdy z reżyserów w ramach, znaczy staramy się właśnie wychodzić od tych kategorii pojęć, wynalazków, o których mówiłem wcześniej, czyli rzeczywiście badać jakby to, co powstało w tym XIX wieku i wpływa na nas do dzisiaj, bez czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się poruszać w świecie.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? To zapraszam w takim razie do rozmów kuluarowych. Bardzo dziękuję za przybycie. Zapraszamy 8 maja o godzinie 11 z Parku Bryny o naszej budowie. Dziękuję. Przepraszam.
Mógł Pan opowiedzieć, jak to działało? Gdzie tutaj co się przechodziło? Jest. Gdzie obiekty?
Już. Może specjalnie wziąłem książkę Pana Jesińskiego, której są zachowane odbitki, jak wyglądała klisza. Klisza była prostokąta i ona nagrywała w poziomie, czyli 14. Trochę jak ma maszyna do pisania. Sąd było to mało praktyczne, ponieważ można było nakręcić kilka minut na sekwencję, natomiast filmu już było różnie. Natomiast ta kamera tak naprawdę była bardzo popularna i była to jedna z pierwszych kamer ręcznych, które weszły do użytku. Ona jest niepełna.
Tak, czy to pudełko jest częścią kamery, tak?
Tak. To znaczy w chwili, kiedy następowało nagrywanie,
czyli tu jest
ze względu na negatyw, tak, musiało to być zamknięte. Natomiast w chwili projekcji było dokładnie układane urządzenie, które dawało światło. I to służyło również jako projektor.
Czyli kamera jednocześnie
projektor. Znaczy Pruszyński w ogóle specjalizował się w budowie urządzeń, które służyły jako kamera i jako projektor.
Tak.
Pierwszy kinematograf braci Lumière również służył jako i kamera, i jako projektor. I nie był no to troszeczkę większy od tego, więc... To było to. Natomiast dobrze, to jasne. Do światła.
Szybka do podglądu do chyba słyszyła.
Tak.
Bo to jest czerwona szybka, żeby nie zaświetlić kliszy.
Do podglądu, natomiast z jednej strony była oczywiście była część nagrywająca, z drugiej części. Część projektu.
Można było do światła troszeczkę tak odwrócić. No, może dziękuję. Jeszcze tą książkę, gdybym mógł
oprócić
chociaż.
Proszę.
Na razie te kamery są rzeczy, one nie funkcjonują. Jest szansa, że może ona kiedyś zafunkcjonuje w ramach tego serialu. Na razie tutaj można rzeczywiście przyjść, zapoznać się z ekspozycją dwóch starych kamer i samej postaci Pruszyńskiego, która, jak słyszeliśmy wcześniej, jest rzeczywiście fascynującą i ważnym też bohaterem tego serialu i bohaterem komiksu. Najważniejsze jest to, że to jest zaproszenie warszawiaków do wspólnego stworzenia filmu dokumentalnego.
Czyli generalnie każdy może przyjść i powiedzieć i po prostu udzielić wypowiedzi na temat...
Tak, i stać się, jesteśmy zgodni z myślą Centrum Nauki, wybiegamy w przyszłość, to też ten dokument będzie, na pewno ważne jest dla nas, żeby, tak jak Pani zapytała, żeby ten dokument żył dalej, gdzieś coś się z nim działo i żeby te wizje, nie wiem, może ktoś za 100 lat zobaczy ten dokument i zweryfikuje, które z tych wizji były prawdziwe, które były nie do końca trafne.
A jest jeszcze jakiś scenariusz tego, tej akcji?
Tak, o godzinie, tutaj muszą Państwo, pewnie to jest w materiałach, wydaje mi się, że to 21 jest przewidziany koncert. Tomasza Gwicińskiego. Wraz tam jest specjalny pokaz fragmentów niemych filmów, czyli pierwszych filmów
właśnie tych futurystycznych, dotyczących wizji przyszłości, no akurat nie właśnie z początku XX wieku, czyli już tak trochę później niż XIX, natomiast tam łączymy muzykę właśnie z niemym filmem i z tym, jak sobie na początku XX wieku ludzie myśleli, że ta przyszłość będzie wyglądała.
A co z tymi aktorami?
Aktorzy są w drugim odcinku, w pierwszym nie ma.
Dobrze, czyli w pierwszym są tylko wasze piosenki.
Tak. Można jeszcze rzucić okiem. Tak, rzucimy okiem na oko.
Nie, ja już zrobiłem zdjęcia. Aha,
jeszcze zapraszamy w sobotę, będzie prezentacja drugiej kamery.
Tak, no właśnie.
Będzie też kamera reporterska, a to jest no, też bardzo ciekawe znalazłem.
W tej korbka gdzieś była jakaś chyba, tak?
Możemy wyciągnąć?
Trzeba było kręcić korbą, czy nie?
Działanie, objaśnianie tego, co będzie się zajmowało właśnie ekspresem,
ale w ogóle ta skrzyneczka też jest rewelacyjna.
Bo to był aparat zarówno do projekcji, no prawda, jak i...
Przed chwilą wysłuchaliśmy relacji nagranej w Czułym Barbarzyńcy, relacji z konferencji prasowej Centrum Nauki Kopernik, która odbyła się 6 maja w Warszawie przy ulicy Dobrej. Czuły Barbarzyńca to jest takie bardzo sympatyczne miejsce z książkami i jest po sąsiedzku właśnie z Centrum Nauki Kopernik. Impreza zapowiada się bardzo ciekawie. Pierwszy raz chyba coś takiego w Polsce będzie miało miejsce. Zobaczymy, może uda mi się tam wybrać z mikrofonem w sobotę i nagrać jakąś relację. Jeśli coś będzie, to szukajcie właśnie tutaj na stronach Nauki XXI wieku. Serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji za tydzień w czwartek. Do usłyszenia, mówił Borys Kozielski.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.